Mega przelew z Brukseli do Warszawy. Na konto Polski trafiły miliardy złotych z KPO. Na co rząd je wyda?
Inwestycje w bezpieczeństwo transportu, na żłobki.
Między innymi. Czeski premier spotkał się z prezydentem USA, mówił o konieczności wspierania Ukrainy. Będzie też Wielka Brytania i historia krzywego pubu, który powróci. Niemal 27 miliardów złotych. Do Polski trafił ogromny przelew środków z Brukseli. To w ramach odblokowanego Krajowego Planu Odbudowy. Tak dużego przekazu z Unii Europejskiej nasze państwo jeszcze nigdy nie otrzymało, a jesteśmy w Unii od niemal 20 lat. 27 miliardów złotych. Na co wydane zostaną te pieniądze? O tym już Maciej Sztykiel z redakcji ekonomicznej RMF FM.
Przede wszystkim na transformację energetyczną i na cyfryzację. Najwięcej, bo 1,6 miliarda złotych zasili budżet programu Czyste powietrze. Natomiast ponad 700 milionów zostanie przeznaczone na dostarczenie szybkiego internetu w każde miejsce Polski, tak by wyeliminować tak zwane białe plamy. A więc są to namacalne zmiany.
To także inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, inwestycje w bezpieczeństwo transportu, sygnalizacje świetlne, modernizacja 400 milionów złotych, a także na żłobki 200 milionów.
Mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inwestycje za te niemal 27 miliardów złotych, które dziś otrzymaliśmy, rząd zamierza zakontraktować do końca czerwca, a w sierpniu chce złożyć wniosek o kolejną wypłatę pieniędzy z KPO, bo na razie otrzymaliśmy około 1/10 Krajowego Planu Odbudowy.
Nie chcę znów widzieć rosyjskich czołgów w moim kraju, powiedział czeski premier w trakcie spotkania z prezydentem USA. Petr Fiala spotkał się w gabinecie owalnym Białego Domu z Joe Bidenem. W 1968 roku byłem wtedy małym chłopcem, widziałem rosyjskie czołgi na ulicach Pragi. Nie chcę ich więcej widzieć, dlatego właśnie musimy wspierać Ukrainę tak długo, jak to możliwe, mówił Fiala. Joe Biden również zwrócił uwagę na konieczność pomocy Kijowowi i dziękował czeskim władzom za zorganizowanie inicjatywy pozyskania pocisków artyleryjskich dla Ukrainę. Jesteśmy tu razem. Nie mogę tego wyrazić, jak bardzo doceniamy waszą otwartość i wsparcie obywateli Republiki Czeskiej w obronie narodu ukraińskiego. Tak mówił Joe Biden, amerykański przywódca. Dwukrotnie musiał poprawiać się po tym, jak nazwał kraj, którym rządzi Fiala, Czechosłowacją.
Są i takie fakty.
Krzywy pub wróci na mapę Wielkiej Brytanii. Właściciele tej wyjątkowej gospody, która została nielegalnie zburzona, zgodzili się ją odbudować. Mają jednak pewne warunki, które stawiają. Jakie? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
The Cricket House był najbardziej krzywą gospodą w Wielkiej Brytanii. Tak ikoniczną dla Brytyjczyków, jaką jest krzywa wieża w Pizie dla Włochów. Po pożarze został on nielegalnie zburzony, a decyzja sądu zobowiązała jego właścicieli do odtworzenia budynku w oryginalnym stanie. Jak donoszą media, zamierzają oni ją uhonorować, pod warunkiem jednak, że pub powstanie w innym miejscu, z dużym parkingiem i bliżej bardziej uczęszczanej drogi. Odwołanie tej treści już zostało złożone w sądzie. Wątpliwe jednak, by brytyjski wymiar sprawiedliwości przychylił się do takiej propozycji.
Jak przebiegało głosowanie na temat projektów ustaw w sprawie aborcji? To jedno z pytań, jakie padły w trakcie porannej rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek gościł wczoraj Ireneusza Rasia, wiceministra sportu i turystyki. Posłuchajcie części drugiej.
To po pierwsze, to jest sprawa poważna. Po drugie, koalicja rządząca przykładała do tego ogromną wagę. No i chodziło generalnie o to, na przykład pański lider partyjny Władysław Kosiniak-Kamysz nie głosował przeciwko, on się wstrzymywał od głosu, czyli de facto głosował za tymi ustawami. Za tym, znaczy, żeby były
Musimy wytłumaczyć, że te głosowania były głosowaniami technicznymi, czy projekty...
Nie,
no, czy projekty pójdą
nie ma czegoś takiego, głosowanie techniczne.
Wiemy,
w sensie
się...
technicznie, może pan sprawdzić, czy panu działa urządzenie. Każde głosowanie jest głosowaniem politycznym.
Jak mocno potraktowali pewne kwestie politycy lewicy i chcieli zrobić z tego... Zrobili de facto przedmiot kampanii samorządowej. Zgodzi się pan redaktor?
Chcę panu też przypomnieć, że Platforma Obywatelska złożyła daleko posunięte deklaracje,
Hołownia,
że każdy, kto kandyduje z Platformy, musi być za aborcją.
To jest kwestia Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Ja nie wchodzę w ich podwórko w tym zakresie. W trzeciej drodze było ustalenie i Szymon Hołownia powiedział, nie wprowadzajmy tego w temat kampanii samorządowej, zajmijmy się lokalnymi sprawami, bo z nimi idziemy do tych wyborów, a potem wracamy i rozstrzygamy. I on powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby do dyskusji poszły wszystkie projekty, nie patrząc na wsad, jak to się mówi, do kotła, czyli do tych ustaw. I teraz...
To dlaczego pan w takim razie nie zgodził się na to, żeby głosować tak jak cała reszta?
Bo staram się być wierny i też nie przesadzać, żeby nie było takiego wrażenia, że trzecia droga ustąpiła i teraz będzie przyjmować tą kwestię w ten sposób, że aborcja jest okej. Bo niestety ta debata, nie wiem, czy pan redaktor ją śledził, ona według mnie przesądziła o tym głosowaniu naszym takim powściągliwym w większości. Jednak w większości, bo głosy wstrzymujące się, to też były umiarkowane głosy, które mówią, że nie dla aborcji, okej. Okay. Natomiast ta debata miała dla mnie taki wymiar, trochę, jak słyszałem niektórych wypowiedzi z mównicy sejmowej, jeszcze nie było tak wyraźnej, prezentowanego tak wyraźnego poglądu dla tej sprawy, że aborcja jest okej. Okay. Zawsze było, że trzeba dać pewne furtki, żeby nie było heroizmu, ale aborcja nie jest wyjściem
aborcja
dobrym.
Nie jest okej, tak nie jest okej.
Natomiast z tej mównicy poszło, że aborcja jest okej. Okay. I to mnie bardzo boli, bo młodzi ludzie, którzy oglądali, mają jeszcze większe zamieszanie w głowach. I
pan chce im powiedzieć, że aborcja nie jest okej.
Tak, nie jest okej.
I pan dlatego zawsze sprzeciwia się aborcji. I ja szanuję pański pogląd.
Znaczy, jestem zwolennikiem kompromisu z 93 roku, bo tam właśnie zakładamy tą mądrość, że są pewne wyjątki, że nie ma tego heroizmu, że musimy dbać o kobietę i żeby nie dochodziło do takich sytuacji, panie że kobieta pośle. Umiera, bo sparaliżowany jest lekarz.
Ale akurat to nie ma żadnego związku. To nie ma związku.
Jest konstytucja.
Ale sekundeczkę.
Jest pan profesor Wiącek, który mówi o tym, w jaki
sposób... Wiącek jest rzecznikiem praw obywatelskich.
I powiedział jasno, że aborcja nie jest prawem. Niektórzy politycy go w ogóle nie słuchają.
A profesor Zoll, poprzedni rzecznik praw obywatelskich i poprzedni szef Trybunału mówił, że konstytucja zakazuje aborcji
na życzenie.
Zarówno stara, jak i ta.
Tak.
Kropka. Zostawmy sprawę aborcji.
Ale PiS tu narozrabiał. Pan tak to się
zgadza. Jeśli pan oczywiście musi do wszystkiego dorzucić PiS, to może jeszcze do Protasiewicza dorzucić.
Bo mówimy o skrajnościach, które powinniśmy w tej
PiS
kwestii...
na sekundę. Znaczy, jeśli pan chce całą rozmowę poświęcić aborcji, to później pan będzie miał do mnie pretensje, że tylko o tym rozmawiamy. Ja
dobrze, mam zmieńmy temat.
Jeszcze tylko jedno pytanie ostatnie w tej sprawie. Czy naprawdę uważacie, że referendum to jest jedyny sposób na to, żeby rozstrzygnąć sprawę aborcji?
W tej kwestii wydaje się, że jest taka atmosfera, że bez tego referendum raz na zawsze nie usankcjonujemy pewnego rozwiązania kompromisowego.
A to pani jest tutaj międuszem, bo zarówno hardkorowcy z jednej, jak i z drugiej strony
właśnie
mówią, że referendum
nie
to nie jest sposób na decydowanie o tych sprawach. Bo jedni
boją.
No nie.
Bo się boją, że wyjdzie.
Powiedzą panu, że nie głosuje się. Niech pan spyta brata, czy głosuje się za tym, czy możesz żyć, czy nie.
Dobrze.
To powiedzą panu konserwatyści. Lewica zaś panu powie, że to jest prawo człowieka, ale czy ja mam być, nie głosuję.
Czy ja w tej kwestii nie mam jako polityk szukać rozwiązania, które doprowadzi do jakiegoś zdroworozsądkowego prawa?
A niech pan sobie szuka.
No szukam. Szukam.
Niech pan sobie szuka.
I szukam takiego.
Mam do pana pytanie o te wybory europejskie. Obiecałem, że o to spytam. No to spytam.
Tak.
Chociaż... Zaraz, nie, odłóżmy to jeszcze, bo przecież najpierw była ta turystyka. Pan bardzo mocno zabiegał o to, by być wiceministrem odpowiedzialnym za turystykę w resorcie sportu i turystyki. Nie dostał pan turystyki. Turystykę dostał kto? Dostał pan Borys, czyli z Platformy Obywatelskiej. Platforma wzięła sobie najważniejsze rzeczy w tym ministerstwie. Panu zaś zostawiła, uwaga, LZS-y.
Nie.
To wspaniałe.
No, bardzo,
ja nie mam nic przeciwko LZS-om.
Ale LZS-y, właśnie, to jest taka rzecz, która...
Wie pan
ale dobrze, jak już pan chce merytorycznie. LZS-y. To wszystkim chcę powiedzieć, że nawet wychodzimy z założenia, że trzeba zrobić konferencję która pokaże wkład w medale olimpijskie ludzi z małych środowisk. Wie pan, że większość reprezentantów Polski w piłce nożnej to są wychowankowie LZS-ów. To są wychowankowie LZS-ów.
Jakie to ma znaczenie dla obecnej polityki rządu?
Największy taki popularny klub, który dotyka tych małych i średnich klubów do 200 tysięcy przychodów rocznie, to jest program dla 7 tysięcy klubów, realizuje LZS jako operator programu, dlatego że jest w stanie wdrożyć ten program, rozliczyć go z ministerstwem, skontrolować. To jest niebywałe narzędzie podstawowe.
Dobra,
a chcemy budować piramidę, to musimy zacząć od dołu.
Dobrze, panie pośle, pan chce mi powiedzieć, że to jest bardzo ważne.
Nie, jest ważne.
Został pan...
z lekceważeniem, panie redaktor, LZS. Ja z szacunkiem.
Ale dlaczego
mam wiedzę.
Dlaczego z lekceważeniem? Ja mówię
naprawdę mam wiedzę.
Ja nie mówię
generalną.
Ale dlaczego ja miałbym mówić o LZS-ach? Jeżeli ludzie chcą grać w piłkę
być
na
może,
wsi, to niech sobie grają w piłkę. Rany boskie, co w tym jest złego?
Być może
to nie ma nic kontrowersyjnego.
Być może pan minister Nitras miał taki pogląd na LZS-y i mi to dał, a ja się z tego cieszę.
Jakby to panu powiedzieć, ja nie wiem, jaki pogląd pan minister Nitras na LZS-y.
Wracając do turystyki,
to była jego decyzja. Czemu panu jej nie dostał? Pan bardzo o to zabiegał. Przegrał pan chyba, tak?
Nie.
Tak.
On jest ministrem konstytucyjnym. Taką decyzję podjął ostatecznie. Mi pozostało do decyzji, czy podać się do dymisji z tego powodu, czy nie.
Ale tak bardzo lubi pan stanowisko, że postanowił zostać?
Nie. W każdej chwili mogę się podać do dymisji, natomiast po rozmowie z premierem Kosiniakiem.
Nie, przepraszam, teraz jeden pan minister się podał do dymisji, bo już nie mógł wytrzymać z panią Cimelewicz Bąk. Wiceminister się podał do dymisji, serio.
Nie wiem.
No, właśnie napisał, że już nie może wytrzymać.
Ale nie napisał tego.
No powiedział, że...
Został sobie radnym sejmiku województwa. Idzie do pracy w samorządzie.
Wie pan, że to
nie
przeszkadza.
Nie przeszkadza, ale on wybrał, drogę.
Tak, oczywiście, wybrał taką
Takich
drogę.
Takich powodów nie przedstawił.
Zostawmy to.
Zostawmy też przedstawiał, pana ministra Nitrasa.
Akurat przedstawił. Ale czy pan chce zostawić ministra Nitrasa i robi do mnie jakieś porozumiewawcze spojrzenie? Ja w ogóle nie mówię o ministrze Nitrasie, na litość boską. Co ma pan, pan ma jakiś problem z ministrem Nitrasem? A jak się wam układają stosunki?
Przyzwoicie.
Przyzwoicie, ale nie beznadziejnie. Tak tylko
dobrze.
Pytam. To się mówi dobrze, ale nie beznadziejnie.
Beznadziejnie to dobrze.
Robert Mazurek, wiceminister sportu i turystyki, Ireneusz Raś. Ta rozmowa, jak wszystkie, czeka na rmfon.pl w formie podcastu. Ale polityka już na bok, czas na muzykę, którą za chwilę zaserwuje wam Maciej Rybak. A ja polecam od siebie Fakty o czwartej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.